Ukryty skarb. Ukryty skarb i dobrze, bo przetrwał do dzisiejszych czasów. Być może to jest taki znak na współczesność dla polskiego narodu, który mocno jest podzielony dzisiaj. Okazuje się, że jest to najstarszy wizerunek serca Pana Jezusa w Polsce, najstarszy wizerunek serca Pana Jezusa w Europie i nie boję się tego powiedzieć, że najstarszy obecnie istniejący wizerunek serca Pana Jezusa na świecie, w tej właśnie formie. Wydaje mi się, że to cud, że nie była grabież, że nie został spalony, nie został zniszczony. To rzeczywiście pokazuje, że ludność miejscowa, mieszkańcy Podlasia uratowali ten obraz i dzięki nim mamy go do dzisiaj. To nie jest tylko taki znak skierowany do wierzących. To jest znak skierowany do ludzi, do wszystkich i do niewierzących. Tam są cuda, ateiści się nawracają. To jest niezwykłe. Nie potrzebuje człowiek cudów, ale jego natura potrzebuje. W tym miejscu wypełniają się obietnice serca Jezusowego. 12 obietnic serca Jezusowego.
Pisze Pan w książce, że serce Jezusa jest odpowiedzią Boga na grzech świata. Ale to brzmi bardzo poważnie. Czy my teraz żyjemy w czasach szczególnego kryzysu? Dzień dobry, Ania Pawelec, kłaniam się Państwu bardzo nisko. No i od razu pytam, czy Państwo subskrybujecie kanał Przemiana, bo jeżeli nie, no to należy to zrobić. A ja już przedstawiam naszego gościa, którego już nasi widzowie doskonale znają, chociaż trochę z innej perspektywy. Ja myślałam, że ta osoba zajmuje się tylko kultem maryjnym i tutaj jest ten konik. Okazuje się, że wcale nie, że odkrywa jeszcze coś więcej. Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, publicysta i autor książek.
Witam serdecznie, witam Państwa, witam Panią redaktor.
No właśnie mówię o objawieniach maryjnych, bo od razu przypomina mi się nasza rozmowa o Giedrzwałdzie, którą nasi widzowie bardzo dobrze przyjęli i też wielu moich znajomych pytało o to miejsce i o tę rozmowę, a dzisiaj trochę, chociaż nie, bo jak czytałam tę książkę, to się łączy, czy to nie idziemy w innym kierunku, tylko to jest wszystko połączone ze sobą.
Połączone. To jest tak kolokwialnie, te naczynia są połączone, to jest krwiobieg. Więc mamy różne miejsca, ale serce jest jedno.
No właśnie, o to serce dzisiaj będziemy pytać, a konkretnie o serce Pana Jezusa. Ale na początek chcę zapytać, czy możliwe jest to, że te największe znaki od Pana Boga dzieją się tam, gdzie nikt poważny ich nie szuka?
To jest zadziwiające, bo to są takie miejsca, które na pewno trzeba w goglach powiększyć lupką mocno, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, bo tak, kiedy na ten pierwsze kliknięcie zrykamy na mapę, to ich zupełnie nie widać. To są miejsca, gdzie nie ma stacji kolejowej. To są miejsca, gdzie łatwiej może pieszo niż autem, może lepiej rowerem, a jak z daleka, to rzeczywiście wyprawa i trochę to straszy, że kilka godzin, jak tam dojechać, jak mnie przyjmą, bo jeżeli małe miejsce, to od razu jest taki mit, że mieszkaniec musi być taki ostrożny wobec tego, który przychodzi z zewnątrz, a okazuje się, że nie, bo ta przyjaźń wypływa z tego, co jest ponadludzkie, z tego, że wszyscy ogarnięci są miłością Bożą i to jednoczy w tych małych miejscach, zwłaszcza bardzo mocno. Chociaż podejrzewam, że napływ trochę takiego większego świata może być krępujący. O, tak to imię, krępujący. Krępujący tym, że przychodzą goście. Gości trzeba przywitać. Może nawet zostawić stół, czyli przygotować miejscowość, otoczenie, a może nawet podnieść do rangi sanktuarium kościół.
Szczególnie, że jest to miejsce, gdzie ten stół jest zastawiony, bo w tym regionie Polski ludzie są tak otwarci, tak serdeczni, że to zastawienie stołu nie sprawia kłopotu, a wręcz jest takim naturalnym instynktem. A rozmawiamy konkretnie o miejscowości.
Milejczyce.
No tak, właśnie.
Milejczyce to jest Podlasie.
Podlasie.
To jest miejsce, które nie można tak sobie wybrać turystycznie. Oczywiście można tam przyjechać, zwiedzając Podlasie, ruszyć szlakiem cerkwi, ruszyć szlakiem przyrody, a może Krutyni, a może jakiejś innej rzeki, a może po prostu wejść mocno w przyrodę bagien i zerknąć w przeszłość, a może w siebie przez pryzmat natury, która jeszcze tam jest dzika. Tam trzeba przyjechać z wyboru i ludzie to wybierają. Zadziwiony jestem, jak masowo to teraz się dzieje.
Jedna z pań, z którą pan rozmawia w tej książce, mówi, że jak pojechała w to miejsce, to jawiła jej się po prostu wielka stodoła. Że tak to wyglądało. Tak wyglądał ten kościół.
podlaskie kościoły tak wyglądają. To jest zabudowa drewniana. Często są to cerkwie, które wcześniej były unickie, teraz są katolickie. Przez jakiś czas były to cerkwie, ponieważ Kościół prawosławny za sprawą zaboru rosyjskiego i cara i tego wszystkiego, co niosło w tej wojnie religijnej i z polskością w zakazach, to przede wszystkim zabieranie kościołów katolickich, przekształcanie na cerkwie, ma taką charakterystyczną zabudowę, która nie zniknęła. Drewniana, ona mogła przecież zmruszyć, mogła się rozsypać i zniknąć, a jednak nie. Chociaż są też tam kościoły murowane, które też tutaj opisuję, ale rzeczywiście to jest koloryt. I może z daleka przypominać jakieś zabudowanie gospodarcze. I zauważyłem z wielu świadectw osób, które przyjeżdżają do Milejczyc, że ich pierwsze wrażenie nie jest jakieś takie entuzjastyczne. Oni nie wybuchają takim entuzjazmem, że przyjeżdżają i nagle otwiera się coś takiego niesamowitego, że widzą jakąś taką przestrzeń sakralną, która od razu ich wchłania.
Bo mamy na myśli od razu, jeżeli myślimy o sanktuariach, to i Jasna Góra, i Licheń. Jak tam się przyjeżdża, to jest takie wielkie wow, szczególnie chociażby w Licheniu, jak się jedzie, no niby mała miejscowość, a jak się staje przed bazyliką, to jest takie wow. A jak jedziemy do Milejczyc?
To jest kwestia też mieszkańca i zapotrzebowania. To był konkretny czas, konkretne zapotrzebowanie. Kościół, konkretnie miejsce, w którym powstawały kolejne świątynie, była pierwsza, potem była zniszczona, pojawiła się druga, została spalona, pojawiła się kolejna i tak mamy teraz ten kształt, który jest historyczny, który też przemawia swoją architekturą i wkomponowaniem w otoczenie. To jest niezwykle ważne. Kościoły i sakralność akurat ma tę przewagę, że nawet monumentalność potrafi jakoś wchłonąć i zaabsorbować otoczenie. Zwłaszcza jeżeli jest mocno z intencji bardzo pobożnej skonstruowana i pobudowana. Ale rzeczywiście Podlasie to jest miejsce takich kościołów, takiej zabudowy, która z jednej strony bardzo mocno utożsamia się z domem rodzinnym, z gospodarstwem. Jednocześnie pokazuje, że nie jest to miejsce, które gdzieś tam z boku stoi, ale to jest centrum twojego mieszkania. Tak jak ktoś ma nad łóżkiem obraz święty, gdzieś postawiony krucyfiks, tak zaraz jest kościół, idzie tam. To nie jest kwestia przestrzeni jakiejś innej, ale mojej. Po prostu idę w to miejsce wyznaczone, gdzie mogę się pomodlić i ono nie jest w jakimś tam sensie zróżnicowane wizualnie od tego, do czego przyzwyczajona jest moja pokoleniowość. O tak, nie tyle ja, ale co pokoleniowość. Ja jestem z tym zrośnięty, z tym, nie z murami, a z tymi ścianami, z tym drzewem. Z tym drzewem można powiedzieć życia, tak?
A w tych Milejczycach jest coś wyjątkowego, ale jest tak to wyjątkowe, kiedy ja wpisywałam w Google i tę miejscowość, bo byłam zaskoczona, bo nie znałam tej miejscowości wcześniej zupełnie i faktycznie tak jak na początku pan powiedział, że trzeba w tych Google'ach poszukać i na mapie i trzeba rozszerzać to miejsce, gdzie to jest niecałe 2 godziny od Warszawy, ale w tym kościele jest coś wyjątkowego i niezwykłe jest to, że jest tam taki skarb, o którym mam wrażenie nikt z nas wcześniej nie wiedział, bo artykuły, które dotyczą tego obrazu, który jest w Milejczycach, są tak naprawdę sprzed 2, 3, 4 lat. Wcześniej nikt o tym szerzej nie mówił.
Ukryty skarb. Ukryty skarb i dobrze, bo przetrwał do dzisiejszych czasów. Być może to jest taki znak na współczesność dla polskiego narodu, który mocno jest podzielony dzisiaj, który wyrasta z jednego rdzenia. I nawet jeżeli część tego społeczeństwa odwraca się od tego rdzenia, to jednak jest w nim zanurzona, bo jest ochrzczona, przyjęła Pana Jezusa w pierwszej komunii świętej. I może dzisiaj jestem takim martwym dzieckiem Bożym, ale nadal nim jest. I być może to jest miejsce, które potrząśnie sumieniem. Potrząśnie w taki pawłowy sposób, bez żadnego dowodu, bez rozumowego podejścia do tematu, ale po prostu przez przebudzenie. Bo w Milejczycach to następuje, to jest niezwykłe. Tam następuje przebudzenie w ciszy i w milczeniu, w wpatrzeniu się w ten wizerunek, o którym będziemy mówić. Pani Krzysztofa, z którą właśnie przeprowadziłem wywiad, to jest takie świadectwo osoby, która jest dotknięta Milejczycami i wizerunkiem serca Jezusowego obecnego tam w obrazie, ale też świadectwem osób, które przyjeżdżają do Milejczyc, które może mają jakieś wyobrażenie jakiejś monumentalności, bo mamy takie odniesienia, jak pani powiedziała, do Jasnej Góry, czy nawet do Gietrzwałdu, gdzie stoi murowana piękna świątynia, a otrzymuje po prostu skrawek swojej zdebki. Jest trochę onieśmielony, co ma z tym zrobić. A okazuje się, że te progi są gościnne, otwierają się i czym chata bogata. A tam jest miłość Boża w środku. Jest tym zadziwiony. Wchodzi, patrzy w obraz, zastanawia się, bo to nie jest wizerunek, który nagle pochłania się swoją urokliwością.
No właśnie, może
tylko głębią.
Powiedzmy, co to tam właściwie jest w tych Milejczycach, co zachwyca, czym jest ten ukryty skarb?
To jest kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika. Także mamy go tam jako podstawowego patrona, ale mamy dwa boczne ołtarze. I właśnie w jednym z nich znajduje się obraz Pana Jezusa z sercem gorejącym.
I chciałoby się powiedzieć, no przecież w każdym kościele jest obraz z sercem Pana Jezusa.
Wyjątkowy obraz. Pan Jezus ma na swoich barkach owieczkę, wrzosówkę charakterystyczną dla rejonu podlaskiego. I okazuje się po renowacji, po badaniach przeprowadzonych w 2019 roku, po datowaniu tego obrazu, że on jest niezwykle wiekowy. Zwłaszcza ta wiekowość tego obrazu jest tutaj zastanawiająca, jest pobudzająca do zadawania pytań i przede wszystkim koncentrująca na kulcie serca Pana Jezusa w Polsce i w tej części Polski, w tym regionie, na Podlasiu. Okazuje się, że jest to najstarszy wizerunek serca Pana Jezusa w Polsce, najstarszy wizerunek serca Pana Jezusa w Europie i nie boję się tego powiedzieć, że najstarszy obecnie istniejący wizerunek serca Pana Jezusa na świecie, w tej właśnie formie.
To jak
nie
to
jako
możliwe?
Kult, ale jako wizerunek, bo kult oczywiście jest wcześniejszy, ale jako wizerunek.
To jak to możliwe, że mamy taki skarb w małej miejscowości na Podlasiu i o tym nie wiemy?
Już wiemy. Teraz wiadomość się rozchodzi. W książce opisuję zmagania na przełomie wieków związane z tym obrazem. Jego powstania, jego ochrony, przetrwania i jego obecności dzisiaj we współczesnym świecie. Wydaje mi się, że to cud, że nie była grabież, że nie został spalony, nie został zniszczony, nie został gdzieś zakopany w strachu na przykład przed zaborcą. Bo przecież przez te tereny przetoczyły się wojny, to nie jedna, okrutne wojny. Przetoczyła się także zawierucha religijna i to różna od czasu jeszcze Marcina Lutra, a wojny religijne, nienawiść do świętych obrazów, a potem kwestia tej walki prawosławia z katolicyzmem za caratu, która była niezwykle brutalna, bo były ofiary, mamy męczenników z Pratulina Onickich, aż 13, to ich krew, którzy chcieli zostać przy kościele rzymskokatolickim, a to prawo im zostało odebrane. Na siłę zostali wcieleni do prawosławia, do kościoła prawosławnego, do cerkwi. I to był wielki ból tej ziemi, a jednocześnie nadzieja dla tego obrazu, bo co tam tym ludziom dawało tę nadzieję? No właśnie takie znaki, jak obraz. Jeżeli tam na przełomie wieków były znaki, były uzdrowienia, nie są one zapisane. Ja dochodziłem do tych historii w bardzo skomplikowany sposób. Niekiedy są to tylko podania ustne przekazywane, a niekiedy gdzieś tam małe wzmianki w księgach archiwów drukiczyńskich. To rzeczywiście pokazuje, że ludność miejscowa, mieszkańcy Podlasia uratowali ten obraz i dzięki nim mamy go do dzisiaj. Oni nie pozwolili, by on zniknął. I może był czas, kiedy był mocno zniszczony, był czas, kiedy był schowany gdzieś tam poza kościołem na plebanii, to jednak Pan Bóg postawił w tym miejscu kapłana, który jako pasterz wpatrzył się w ten obraz i głębia serca Jezusowego, konkretnie dotyk miłości Bożej, tak go ogarnął, że doprowadził do renowacji obrazu. Doprowadził do tego, co być może już niedługo w tym roku się stanie, czyli do podniesienia tego kościoła do rangi sanktuarium. Dlaczego? Bo to jest miejsce wzrostu wiary. Cuda tam oczywiście są, pewnie o tym będziemy mówić. Cuda są, ale nie cuda są najważniejsze. Nie te fizyczne, które tam się odbywają. Są ważne, istotne, ludzie tego potrzebują. Ale przede wszystkim przemiana serc, która odbywa się tam w ciszy. Kiedy pielgrzymi przyjeżdżają do Milejczyc, wpatrzeni są w ten obraz, serce Pana Jezusa, ogarnia ich coś, czego nie potrafią nawet opowiedzieć, rozmawiam. Szukam tego sedna sprawy, bo z jednej strony jestem wierzący, jestem też zanurzony w sercu Pana Jezusa, ale z drugiej strony jestem dziennikarzem i próbuję wydobyć tę prawdę, próbuję wydobyć tę myśl z ust człowieka wpatrzonego w ten obraz. Dlaczego tu przyjechałeś? Co dostrzegłeś? Dlaczego chcesz tu wrócić? Dlaczego w tobie następuje jakaś przemiana? Czym ona jest? Dlaczego nagle chcesz być w ciszy? Chcesz być w milczeniu, a byłeś w zgiełku i wrzasku? Bo hałas, bo media, bo praca, bo rozmowy, nawet plotkowanie, a nawet cierpienie, które jest w hałasie, bo często się złorzeczy w cierpieniu, nie potrafi się go zrozumieć, nie można go zrozumieć, bo chce się go zrozumieć po ludzku. A tam w Milejczycach to cierpienie nie jest do zrozumienia, ale jest do przyjęcia. Można je przyjąć, można otrzymać pokój z serca i to cierpienie dalej nieść. Czy toż nie jest cudowne? Czy w dzisiejszym świecie nie jest tak, że ludzie zmagając się z cierpieniem nie mogą tego w jakikolwiek sposób, nie że zrozumieć, ale tego unieść i walczą z tym? Walczą, zmagają się. Często tak, że nawet odbierają sobie życie albo odbierają życie innym. Więc to jest zmaganie straszne, okrutne. A Pan Jezus daje ten pokój w sercu, żeby to unieść, bo bez cierpienia nie ma zbawienia. To jest też jedna z wielkich tajemnic tego przejścia potem do tego stołu przygotowanego w niebie właśnie dla nas. Ale trzeba to przyjąć. I zauważyłem, że te przemiany tam następują. Zauważyłem, że nawet to niepogodzenie się ze swoimi trudnymi kolejami życia jakoś też może nie jest w tym pogodzeniu się, ale w trwaniu dalej przy Panu Bogu. Modleniu się i trwaniu. Nie odrzucaniu Panu Boga, że jest oparcie, że Pan Bóg jest oparciem, a nie, że jest moim przeciwnikiem. Nie, że nie podaje mi ręki, nie, że jest sędzią sprawiedliwym, surowym, który na mnie patrzy i czeka na moje potknięcie tylko na to, żebym wypełniał prawo, ale że jest Ojcem miłosiernym tej sprawiedliwości, że mnie przytula. To jest niezwykła łaska. Czy można to rozumowo pojąć? Oczywiście, że nie.
To ja muszę na początek zapytać, no jak Pan trafił na ten obraz? Jak Pan trafił do tej miejscowości? Skąd się Pan o tym dowiedział?
To miejsce, jak zresztą wiele moich książek, moje książki tak naprawdę są odkrywaniem też siebie. Jeżeli poprzez odkrywanie siebie, dochodzenie do prawdy o sobie, mogę wskazać jakąś ścieżkę, że czytelnicy mogą się identyfikować, że miejsca, które odwiedzam, bo w tej książce odwiedzam różne miejsca, nie tylko w Polsce, mogą również wejść na tę ścieżkę za Chrystusem, to chwała Panu, że możemy iść razem. Zawsze jest jakaś opowieść, ale jeżeli jest to opowieść oparta o prawdę, zanurzona w wierze, w drodze za Chrystusem, no to nie jest to jakaś tam legenda opowiadana przy ognisku, przy akompaniamencie gitary, nocna, jakaś harcerska, tylko że to jest, nie chciałbym użyć tu słowa apostolstwo, ale coś w tym jest, ewangelizacja.
To kto Panu powiedział o Milejczycach?
O Milejczycach dowiedziałem się od takiego apostoła tego miejsca, od Andrzeja i jego żony, Andrzeja Flisa i jego żony Doroty. Andrzej stał się takim apostołem tego miejsca, przyjechał tam, opisuje też cudowne wydarzenia w życiu jego i jego żony i ich znajomych, które tam na nich zostały rozlane. I on wręczył mi obrazki z Milejczyc. Mówi: Grzegorz, spotkaliśmy się w Gietrzwałdzie, to takie miejsce jego też w odwiedzaniu częste. Mówi: Grzegorz, takie miejsce, Milejczyce. On mówi: gdzie to jest? Też zapytam, ale gdzie to jest? Milejczyce? Słuchaj, to jest Podlasie. Pomyślałem sobie, z Olsztyna, Podlasie, no tak 4 godziny autem to na pewno. Ale zaraz, kiedyś miałem takie miejsce, Ostroże, niedaleko Zambrowa, za Łomżą. Tam mieszkała świętej pamięci siostra Czesława Polak, do niej jeździłem. Miała też takie mistyczne doznania. Mówi, jakby stamtąd przejechać dalej, to już takie rzut beretem prawie. I tak zacząłem sobie skracać tę drogę, skracać, aż pojawiły się Milejczyce, ale właśnie ze sprawą Andrzeja, który mieszka w Warszawie, który zajmuje się wychowywaniem pokoleń młodych piłkarzy jednego z klubów warszawskich i który odkrył to miejsce i ten obrazek, który mi dał, obrazek, który został dotknięty od ten obraz oryginalny w Milejczycach, za sprawą tego wizerunku, który też mi się wydał taki trochę inny, nie od razu przystępny.
No właśnie, chcę o to zapytać, jaki był pana pierwszy kontakt z tym obrazem? Co pan pomyślał, co pan poczuł?
Z sercem Pana Jezusa byłem związany już od dawna. Od czasu mojego dotknięcia w Getrwałdzie, bo tam się zawierzyłem sercu Jezusowemu, ale nie było ono aż tak namacalne, jak się stało teraz. To dotknięcie, to było zanurzenie. No, ten pierwszy kontakt przez niepokalane serce Maryi, taka droga na skróty, mocna, ale trochę odleglejsze było serce Pana Jezusa. Kochane, cudowne, ale jednak trochę takie odleglejsze. Jakiś był taki, nie że wyraz jakiegoś wahania, żeby od razu do tego serca, przede wszystkim do niego się przytulić, ale że ta chęć, konieczność przytulenia się do niego i zanurzenia przez serce Maryi, że to będzie może takie konkretniejsze, bo to matka i ona przytula do serca swojego syna. A tu się okazuje, że to zetknięcie jest takie bezpośrednie. Taki komunikat prosty i to mnie najbardziej dotknęło. Nie, że bez pośrednictwa, ale że namacalny jestem. Moja miłość jest tak gorąca, że nie musisz się niczego bać. Nie musisz się obawiać, że musisz jakoś też do mnie dochodzić na skróty. Ten skrót jest idealny, bo to jest Arka Przymierza. Ale przychodź. To też jest droga, a tu masz bezpośrednio też
już
do
mnie dostęp.
Już
wtedy pan wiedział, że to trzeba opowiedzieć ludziom?
Jeszcze nie wiedziałem. To było takie nakłanianie. Jesteśmy dziennikarzami. To jest tak, że wpływa do nas wiele tematów. My też to rozeznajemy. Też sprawdzamy te miejsca. Chcemy wiedzieć, czy to jest z natchnienia Bożego, czy tylko z inspiracji ludzkiej. Może z ciekawości. Jak z ciekawości, to nie. Ale jeżeli to ma być pogłębione rozeznaniem i ma dać to jakąś wartość czytelnikom, to tak. Musi być ta wartość. To musi być skłaniające do tego, żeby pójść tą drogą.
No właśnie to, co pan przed chwilą powiedział, że czy to jest natchnienia boskiego, czy to jest ludzkie. A ja mam wrażenie, że w tym przypadku ten obraz ewidentnie, tak jakby to faktycznie było natchnienie Boże. Tak jakby to niekoniecznie ludzie chcieli rozpowszechnić ten wizerunek, ale jakby ten obraz po prostu tak wszedł. Przecież ten obraz jest z XVII wieku.
XVII wiek. To jest niesamowite, że dotrwał i to nie na takim trwałym płótnie.
No właśnie.
Że nie nastąpiły takie odbarwienia, które nie pozwoliłyby przywrócić tych barw i tego konkretu, który został nadany temu wizerunkowi. Czyli kilku konkretów, bo ja analizuję ten obraz w książce, pozwoliłem sobie na to. Nawet porównuję to z innymi wizerunkami znanymi serca Pana Jezusa. I zauważam, że mamy tutaj wielowektorowość. Mamy to skierowanie na serce Pana Jezusa.
To teraz muszę się zatrzymać. Dlaczego Pan Jezus pokazuje nam serce, a nie dłonie, nie twarz, tylko dlaczego akurat serce?
To Pan Jezus. Serce to jest raj. Serce to jest Trójca Przenajświętsza. Serce to jest niebo. Serce to jest Bóg. I na to wskazuje. Ale wskazuje także na ten wizerunek, który jest poraniony. Czyli miłość poraniona. Ile osób jest poranionych w miłości? Ile osób jest odrzuconych, dalej kocha? Ile osób jest odrzuconych w tej miłości rodzinnej przez rodziców? Ile rodziców jest odrzuconych przez dzieci?
Ja bym inaczej nawet zadała to pytanie. Kto z nas nie jest poraniony? Bo chyba takiej osoby nie ma wśród nas, która nie jest poraniona przez miłość.
Dokładnie. Albo przez brak miłości. Bo to też jest poranienie. Ktoś potrzebuje tej miłości, a jej nie ma. Szuka. Jest jakaś pustka. Nie potrafi jej wypełnić. To jest rzeczywiście odpowiedź, Milejczyce, na te wszystkie wątpliwości, zwątpienia, bo to nie jest tylko taki znak skierowany do wierzących. To jest znak skierowany do ludzi, do wszystkich i do niewierzących. Tam są cuda, ateiści się nawracają. To jest niezwykłe. Zawsze sądziłem, że jest inne miejsce, niedaleko Częstochowy, gdzie są takie nawrócenia związane z niewiarą, gdzie otrzymują ludzie łaskę wiary. Pewnie kiedyś o tym jeszcze powiemy, ale dzisiaj mówimy o Milejczycach i tam też. Tam jest nawrócenie z niewiary, tam jest utrzymanie łaski wiary. To jest niezwykłe. Jak to jest utrzymać, że nie trzeba podchodzić do wiary rozumowo? To jest niezwykłe. Nie trzeba dowodów na istnienie Pana Boga. One nie są potrzebne.
Gdybyśmy mieli dowody, to byśmy mieli wiedzę, nie potrzebowalibyśmy pewnie wiary.
No pewnie Gagarin w kosmosie by zobaczył Pana Boga. Pewnie by tak było. Tego nie zrobił.
A czy my potrzebujemy dzisiaj cudów, objawień? Czy dzisiejszy współczesny człowiek w XXI wieku potrzebuje cudów?
Nie potrzebuje człowiek cudów, ale jego natura potrzebuje. Natura ludzka potrzebuje tego takiego skierowania. Stąd są sakramentalia, które nakierowują. Przecież to objawienie ostatnim już tam zostało dane i zostało zamknięte z odejściem z ostatnich apostołów. Tutaj mamy wskazania z nieba, które nie uzupełniają, nic nie dodają. One pogłębiają, dają nam możliwość zrozumienia tylko tego, co już nam zostało przekazane. I to jest piękne, bo to jest na każdy z tych czasów, które następują od odejścia ostatniego z apostołów. Każde pokolenie otrzymuje na miarę swojego pojmowania, umiejętności i zrozumienia tę prawdę. W każdym pokoleniu pojawiają się ojcowie, zostają doktorami Kościoła, wcześniej to byli ojcowie pustyni. Dzisiaj mamy świętych, którzy przekazują też te prawdy, bo są ich pisma, jest ich nauczanie, ono nie zniknęło i funkcjonuje. I to pozwala nam rozeznawać, to pozwala nam wzrastać w wierze, to pozwala nam mocniej przytulić się do Pana Jezusa. A poza tym takie pielgrzymowanie to też jest czymś, co jest wpisane. Wypełnianie także i sakramentów, na przykład sakramentu pokuty, żeby pielgrzymować, żeby to oddać, żeby się umartwić, bo to nie jest wycieczka, to nie jest wyjazd na Karaiby, czy Bahamy, czy do Turcji, a w miejsce, które nie daje takiego blichtru, no nie chciałbym użyć hedonizmów, ale takiego blichtru tego świata, gdzie możemy odpocząć i zapomnieć. Tam nie ma zapomnienia, tam nie wyjeżdża się po to, żeby odetchnąć. Panie Boże, zostań na razie tutaj u mnie w domu, ja sobie wyjadę na wakacje, przyjadę, znowu Cię przywitam, tylko jadę, żeby się z Nim spotkać i nie tęsknię za plażą z bursztynami, gdzieś tam inną plażą w Egipcie, czy też jakimś innym urokliwym miejscem, które też jest dla ludzi, tak?
A jak w XXI wieku ludzie podchodzą do cudów, objawień? Bo z jednej strony chcą wszystko wyjaśniać naukowo. No medycyna, nauka, wszystko idzie cały czas do przodu. Wszystko chcemy pojąć rozumowo. Chcemy mieć dowody na to. Chcemy wiedzieć, co się skąd wzięło. I nagle słyszymy o jakimś cudzie, o jakimś objawieniu. Czy człowiek w ogóle chce w to wierzyć?
Człowiek od tego ma pasterzy, żeby pomogli mu rozeznawać takie miejsca. Po II Soborze Watykańskim, po tej otwartości na dyskusję, rozmowę na temat objawień, w ogóle dyskusji wśród świeckich, zabierania przez nich głosu i nawet możliwości dyskutowania na temat objawień w Kościele, pojawiła się też ta problematyczna przestrzeń, w której pojawiają się dyskusje na temat objawień nieuznanych. Objawień po prostu ludzkich, wymyślonych przez człowieka, nawet wynikających z jego pobożności, ale nie danych przez niebo, tylko przez fałszywe rozeznanie. Jest tego dużo. Być może dlatego Kościół jest ostrożny, ma swoje regulacje, jest kilkanaście zatwierdzonych objawień maryjnych, tak? Bo objawień w ogóle Boga Ojca, Pana Jezusa, jest więcej objawień świętych, świętego Józefa, ale nawet objawienia Vita Piranga, świętego Józefa, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez biskupa miejsca, zostały objęte ostrożnością. I też poprzez życie wizjonerów, tych, którzy otrzymują te objawienia, jest to poddawane dłuższym oględzinom, być może nie za naszego życia, a następnych pokoleń. Mamy przykład świętej Faustyny, też jej nie było łatwo z tym, czego doświadczyła. I też była w pewnym momencie na tak zwanym indeksie, weszła na tę zakazaną czarną listę, ale pokora obroniła. Więc to jest kwestia pokory. To jest klucz. Pokora, jeszcze raz pokora w tych kwestiach, jeżeli chodzi o objawienia. A to, że one się pojawiają w takiej mnogości, objawienia Matki Bożej mamy przecież w tysiącach.
No właśnie, najbardziej znane to jest Małgorzaty Marii Alacoque. Te cztery
jeżeli chodzi,
objawienia.
Tak, jako objawienie serca Pana Jezusa.
I na pewno
oczywiście
kojarzymy właśnie z tymi dziewięcioma pierwszymi piątkami, z sercem Pana Jezusa, ale jest zastanawiające, bardzo ciekawe jest to, co też rozmawialiśmy, możemy zdradzić, rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy tutaj w studiu rozmawiać przed nagraniem, że zanim ten kult serca Pana Jezusa się tu rozprzestrzenił w Polsce, obraz w Milejczycach już był, obraz z sercem Pana Jezusa. Jak to jest możliwe?
Książka ma takie narracje. To jestem ja, który pisze tę książkę i tak przenoszę w historii czytelnika, ale sam także się przenoszę, bo podróżuję. To jest takie moje odniesienie do pielgrzymowania i podróżowania, że można w każdym miejscu znaleźć ten punkt, w którym Pan Bóg Cię przytuli. I w tym moim podróżowaniu też było szukanie takich znaków serca Pana Jezusowego. Niedawno po naszej ostatniej rozmowie pojechałem do Włoch, do Bari, do Puli, do regionu, bo wiedziałem, że ten region jest mocno zanurzony w sercu Pana Jezusa. Pojechałem do Madery, żeby zobaczyć w katedrze żeby obraz, figurę serca Pana Jezusa i zrozumieć, dlaczego akurat tam. I poprzez takie dotknięcia też innego krajobrazu, innej społeczności, czy też jak byłem w Fatimie, czy jak byłem w innych miejscach związanych z objawieniami maryjnymi, ale nie tylko, koncentrowałem się na tym punktu styczności. Czy my, jako ludzie, pomimo różnych kultur, pomimo różnic, które związane są z zamieszkaniem, narodowościami, jesteśmy tym samym. Jesteśmy w tej jednej społeczności, w tej jednej wspólności Kościoła. I wszędzie tam, gdzie był Chrystus, tak było. Była jedna społeczność, nie było tych różnic. I potem wracając do Milejczyc, do tego, że to Podlasie, że to inny region Polski, też inna kultura, przyjeżdżają ludzie z innych regionów, że tam też to jednoczy. Właśnie Jezus Chrystus, te różne kultury, a jednocześnie te kultury nie wyzbywają się swojej tradycji. Podlasie to Podlasie. Ja przyjeżdżam tam z Warmii, która jest Warmią. Ja łączę trzy kultury, bo w mojej krwi no płyną takie trzy krwiobiegi. Jedna jest podlaska, bo moja rodzina wywodzi się ze strony ojca z Podlasia. Zresztą opisuję w tej książce, to jest ciekawe, bo to jest takie odkrywanie siebie. Nigdy na Podlasiu nie mieszkałem. Druga wojna światowa wypędziła stamtąd moją rodzinę, ale w mojej krwi płynie podlaska krew i to płynie unicka jeszcze krew. Bo mój dziadek, to jeszcze za dziecka, był onitą i to jeszcze mocno do cerkwi wcielonym na siłę w 1905 roku ponownie ochrzczony w kościele katolickim. Dzięki biskupowi tam miejsca, który walczył o to, żeby unitów przywracać do kościoła katolickiego, żeby znowu mogli być w swoim kościele. Więc dla mnie to było także odkrywanie siebie. Z drugiej strony krew mazowiecka ze strony mojej mamy, z Różana, to niedaleko Kurpi, tak? I ta trzecia mazurska, czyli ja jako Mazur urodzony w Szczytnie, a mieszkający na Warmii, związany z Warią, więc tego jest dużo. I ta moja historia być może jest historią, która może wiązać wielu ludzi z ich historiami i tam poprowadzić, że to nie jest jakieś miejsce obce. A jednocześnie, że odkrywamy tam, w tych skrawkach różnych miejsc, do których jeździmy Bożych, odkrywamy tam swoją małą ojczyznę i odkrywamy tam siebie. Odkrywamy tam swoją tożsamość. To jest niezwykłe. Odkryć tożsamość. W kraju tak tej tożsamości w pewnym momencie wyzbytym albo wyzbywanym w dalszym ciągu. Wyzbywanym, żeby tego nie zatracić, żeby to pielęgnować, ale także podlewać. I Milejczyce z tym, co tam się znajduje, z tym najstarszym wizerunkiem serca Pana Jezusa właśnie jest takim miejscem, gdzie można odkryć swoją tożsamość, gdzie można zaakceptować wszystko to, co się przeszło w swoim życiu, nawet jeżeli to jest trudne do pogodzenia, ale to też moja tożsamość i jednocześnie spojrzeć z nadzieją. Nie oglądać się za siebie, nie patrzeć wstecz, bo to już jest za mną, ale spojrzeć tam, gdzie ten mój wzrok prowadzi, a jak się wchodzi do kościoła w Milejczycach, kiedy się jest wpatrzony w ten wizerunek, jednak trochę zawieszony w ołtarzu, ze wskazaniem światła na ten obraz, to łączę się mocno z tym, co tam widzę i Pan Jezus daje mi obraz, mi dał obraz w czasie pisania tej książki. To nie były jakieś doświadczenia mistyczne, ale w takim natchnieniu Bożym, w takiej modlitwie osobistej, ja nawet jako autor, bo tam jest część literacka, przeniosłem się do momentu tworzenia tego obrazu, bo nie mamy takich źródeł, nie wiemy, kto ten obraz namalował. Nie wiemy dokładnie, w którym roku to było. To jest takie określone przez konserwatora
i dlaczego tej renowacji. Akurat w takiej małej miejscowości?
I dlaczego akurat tam się znalazł? Więc ja zamknąłem oczy. Ja tam stanąłem w tamtym miejscu. Stanąłem obok tego karmelity rzekomego. Nazwałem go Józefem, który był w drodze pielgrzymi z Drohiczyna, który w Milejczycach, w unickim kościele na poczęstunek strawę zasiadł z księdzem i zaczęli sobie opowiadać i rozmawiać, bo już zaczęły docierać pogłoski o tym, co się wydarzyło we Francji, świętej Małgorzacie. I te duchowe rozmowy były czymś naturalnym. To nie było plotkowanie, to było doświadczanie się wzajemne, przekazywanie doświadczenia. To jest coś, co różni trochę tamten czas od dzisiejszego, że duchowni mocno sobie też przekazywali te doświadczenia duchowe. Dzisiaj pewnie też tak jest. I muszę powiedzieć, że bardzo do mnie przemówił ten obraz, to takie światło, które otrzymałem i że został nakłoniony. Słuchaj, namaluj, zrób, zostaw to tutaj. Tu jest Podlasie, tu wszyscy żyją, mają owce z tej ziemi gliniastej, błotnistej. Może coś z tego będzie. Nie było. To taki błysk literacki. A może, kto wie, to z mojego serca popłynęło. Być może to taka fikcja literacka.
Ale z pewnie... drugiej strony, tak jak konserw... z drugiej strony, tak jak pani konserwator, która zajmowała się tym obrazem, powiedziała, że wielki artysta musiał to namalować, że jest to wielkie dzieło.
Dobrze, że tutaj ksiądz Jarosław Rosłon, proboszcz, zadbał o to, że pani Płocka świętej pamięci już, żeby zadbała o to, że to była konserwacja bardzo troskliwa. Często jest tak, że nieraz proboszczowie dobrej chęci, ale robią szkodę zabytkowi. Tutaj się okazało, że nie. To wielkie podziękowania. A dlaczego to ksiądz zrobił, to ja powiem. Dlaczego akurat on? Być może on sam o tym nie wie. Ale ja powiem, mam tę pewność w sercu, dlaczego on się za to zabrał i że zrobił to z takim pietyzmem. A jednocześnie nie zabraniając dostępu do tego zabytku wiernym. Bo mógł go zamknąć, zamykamy za gablotą. Jak byłem w muzeum w Madrycie Prado, pojechałem tam, żeby przy okazji pisania książki, musiałem się osobiście wpatrzeć w wizerunki średniowieczne Matki Bożej Pocieszenia i El Greco, wzrok człowieka. Musiałem to zrobić naturalnie, spojrzeć na płótno, żeby zobaczyć malarza i jego natchnienie. To jednak nie pozwalano nawet mi w tym muzeum zrobić zdjęcia. Nie pozwolono za bardzo blisko podejść do obrazu, bo bano się, że być może jestem jakimś tam pseudoekologiem i coś tam zrobię w tym muzeum, już długie włosy, to może coś tam zrobi. Przyklei się do Michała Anioła. A tu tego nie było. Tu był dostęp. Ludzie mogli obrazkami dotykać tego obrazu. Ksiądz na to pozwolił. Stąd ja też zostałem doświadczony tym dotykiem. Odnoszę się do pierwszej części rozmowy. Właśnie przez ten dotyk. To nie obrazek. Obrazek, wiele obrazków, ale ten dotyk to jest niezwykłe, bo przecież nieraz sobie przekazujemy jako ludzie pocałunki mąż żonie, tak? Dotyka sobie ręki do ust, przesyła ten pocałunek, uśmiecha się, małe ruszenie wargami. Już jest tym pocałunkiem. Jak my to odbieramy, to idzie do mnie, tak? Jako męża, na pewno idzie do mojej żony i to jest niezwykłe połączenie, ta jedność. A tu ten dotyk jeszcze bezpośredni. Matka ma pukiel włosów swojego dziecka. Trzyma, kiedyś otrzymano nawet tutaj, gdzieś tam, jak taki skarbczyk na szyi, na łańcuszku. Gdzieś tam z rączki niemowlaka ze szpitala ta pierwsza informacja o dziecku przechowywana. To jest właśnie to, czujemy, to jest ten dotyk. A tu ten dotyk taki Boży, on też jest namacalny. Chcesz? Tego dotyku masz, taki namacalny, dotknij go. Dlatego są sakramentalia w Giedrzwałdzie, płótno omadlane pod kapliczką dawane chorym i oni je dotykają do miejsc chorych, bo jest pobłogosławione. To jest pobłogosławiony dotyk i dlatego on przemówił. Bardzo do mnie to przemówiło i dlatego zacząłem pisać tę książkę, wszedłem w ten temat. I pierw rozeznałem, czy miejsce jest zaopiekowane. Czy to jest pod opieką Kościoła, tak? Czy to nie jest takie hura, takie mocne, coś mocnego i konkretnego, gdzie potem jest to wyśmiewane w różnych liberalnych mediach. A okazało się, że ta pobożność ludowa tak wyśmiewana tutaj ma podwaliny mocne. Kościół zaopiekował, piękne. To jest taki przykład tego zaopiekowania. To jest niesamowite. To jest wzorcowe, tak bym powiedział nawet. Nie boję się użyć takiego słowa i dzięki temu możemy dzisiaj o tym mówić, nakłaniać, żeby tam ludzie przyjeżdżali. Jeżeli widzu, masz w sobie taki mocny, konkretny nacisk na serce, że nie wiesz, co ze sobą zrobić, nie wiesz, jakie jest miejsce w tym świecie, gdzie jest to miejsce, gdzie jest moje ja, kim ja jestem, nie szukaj tej odpowiedzi w sobie, po prostu jedź do Milejczyc i tam w ciszy wpatruj się w ten obraz. Tak sobie zadałem to pytanie. To było pytanie do mnie. Zadałem to sobie konkretnie. Skoro to przemawia przez kopię obrazu i to taką małą, to jak może przemawiać przez to, co się dzieje tam w tym miejscu, omodlonym wiekami. Miejscu, które było także cierpieniem, bo tam był lazaret. W czasie II wojny światowej Niemcy też tam mieli takie miejsce dla swoich rannych. Była przecież i pierwsza wojna światowa. Były przecież od Chmielnickiego zawieruchy, wojna, potem najazdy Szwedów, protestantów, którzy przecież tępili ten katolicyzm w takich miejscach, a ludzie się wiele nacierpieli. Ja ich wiara wynika z cierpienia, nie z dostatku, bo z jednej strony były chłopskie chałupy, a z drugiej magnackie pałace murowane. Jedne i drugie katolickie, można powiedzieć. W jednych i w drugich była pobożność, ale to przecież z tego magnackiego szybciej pobożność uciekała, gdzie w dostatku powinna zostać, a w chałupie tej ta pobożność została, a przecież z ubóstwa powinna szybciej może uciec, bo ta łaska nie była taka materialna. I to jest niezwykłe, co przemawia z tych ścian, z tego miejsca. Ten obraz jest omodlony. To nie płótno. To nie jest, że to płótno jest cudowne. To jest intencja tego malarza. To jest modlitwa tych, którzy stali przed tym obrazem. Cierpienie tego regionu. Ofiara kościoła. A jednocześnie to, co jeszcze na kolejne kroki i los nawet kraju to miejsce daje. Bo to jest wiara. To jest wspólnota kościoła, to jest tożsamość, przywiązanie do ziemi i jednocześnie obrona tej ziemi przez modlitwę. Bo do codziennej modlitwy tam Pan Jezus wzywa. Tam jest jeszcze coś w tym kościele.
Co takiego?
Tam jest jeszcze inny obraz. My mówimy o tym jednym obrazie. Tam jest inny obraz, który jest niejako trochę w cieniu. Też wiekowy. Obraz Matki Bożej z Pomożycielki Wiernych. Tego obrazu nie opisuję w tej książce. Dlaczego go nie opisuję? Matka Boża nawet tak sama trochę się w cieniu sunęła. Zauważyłem po napisaniu tej książki. To Matka Boża, wspomożenie wiernych, ona przyciągnęła tych ludzi do tego kościoła ponownie. To ona przyciągnęła tam księdza proboszcza Jarosława, który przeszedł z innej parafii, może oczekiwał, że przyjdzie na większą, może gdzie indziej, przyszedł do tej wiejskiej parafii. To ona dała mu siłę w tym miejscu. I ona wskazuje tam na serce Pana Jezusa, wspomożenie wiernych. Matka Boża jest w drugim ołtarzu. A która parafia jest moją rodziną w Olsztynie? Wspomożycielki wiernych. Jak ona potrafi to łączyć, kiedy otrzymuje świadectwa ludzi, też na tej drodze jest wspomożycielka wiernych do Milejczyc. Wspomożenie wiernych, święty Jan Bosko bardzo mocno ukochał wspomożycielkę wiernych, a święty Jan Bosko był związany z młodzieżą. Był związany z hartowaniem ducha młodego pokolenia i potrafił naprawić wiele skrzywionych dróg młodych ludzi, którzy szli na zatracenie. Czy to nie jest wezwanie do Milejczyc, właśnie dla młodych ludzi, dla młodych pokoleń? Czy to nie jest kształtowanie i hartowanie ducha serca, które może stanąć w prawdzie? Czy to nie jest pokazywanie, że droga czystości, to nie tylko chodzi o tę czystość fizyczną, ale czystość intencji, czystość serca, czystość spojrzenia na drugiego człowieka i na siebie jest potrzebna w dzisiejszym czasie, że to jest właśnie rozeznanie, żeby być w chówcach nie Matki Bożej, ale żeby być przy Chrystusie, iść z Chrystusem. To, co mieli unici, bo opisuję też historię unitów, bo zauważyłem, że ona została zapomniana. Ja przez długie lata swojego życia nie wiedziałem, że jestem z tego korzenia, że to jest moim rdzeniem, że to też jest moją tożsamością. I zacząłem to poznawać po drodze, ale też przez Getrzfałt. Dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać, ale rdzeń Getrzfałtu to jest właśnie też, to są też unici, tylko inne miejsce.
W książce pojawiają się różne doświadczenia, różne świadectwa ludzi, którzy doznali różnych łask właśnie przed obrazem w Milejczycach. Czy jest takie, które panu szczególnie utknęło w pamięci, które jest panu szczególnie bliskie?
Powiem szczerze, że jest to doświadczenie sprzed kilku dni i nie dotyczy cudu uzdrowienia, nie dotyczy łaski wiary, ale dotyczy samego obrazu. Obraz, który wisi tam w kościele, został okrojony. On jest częścią obrazu. Był większy. Po prostu miał pasować też do ołtarza, do ramy. I po zdjęciu go z tej ramy konserwator zauważyła, że ta dolna część górna została ucięta. I otrzymałem ostatnio wizerunek już w całości. Pojawiła się osoba, pani Ewa, która jest specjalistką, ma swój warsztat, pisze ikony. Pisze także, maluje wizerunki Jezu, ufam Tobie, Jezusa Miłosiernego. I ona zauważyła, że ten dół tego obrazu bardzo mocno koreluje z dołem obrazu i zaufam Tobie, ze stopami Pana Jezusa. Z tą szatą, którą Pan ma Jezus na obrazie milejczyckim, z szatą, którą ma na obrazie Jezus, ufam Tobie. I domalowała, uzupełniła. I to będzie wystawione w Milejczycach. Na tej podstawie jest figura milejczycka, bo jest taka potrzeba, żeby także była figura na podstawie tego obrazu. Musi jakoś stać na podpórce, tylko na własnych nogach. I to jest niezwykłe, kiedy zobaczyłem tę całość. Mamy łaskę dzisiaj zobaczenia całego obrazu. Kiedy to zobaczyłem, uznałem, że jest to cud. Tak zresztą chyba uznał sam ksiądz proboszcz Jarosław, który jakby udzielił zgody pani Ewie na to, żeby zrobiła właśnie to. Ona przyjechała do Milejczyc z własnymi prośbami. Czekała wtedy, kiedy była renowacja, po renowacji obrazu, kiedy było odnowienie kościoła. Obraz był właśnie u księdza, był oparty o ścianę na plebanii. Ale tam przyjeżdżali wierni, wchodzili tam, modlili się przed obrazem, dotykali tego obrazu i odchodzili. Przyszła tam pani Ewa i od razu od tego obrazu odeszła, zrobiła zdjęcie. I ksiądz ją zaczepił i powiedział, ale jak, już pani odchodzi, nie pomodli się? Półtorej godziny czekałam, nie mogę, muszę jechać, ale to, co miałam zrobić, zrobiłam. Mam takie rozeznanie, że będę malować. Pani mi spadła z nieba. I zaczęło się. I zobaczyłem kilka dni temu właśnie ten obraz w całości. Nie widać go tutaj na tym wizerunku. To jest niesamowite. Co niebo robi? Jak nam dodaje to, co gdzieś tam po drodze zostało odjęte i to przywraca? Być może korony zostaną przywrócone, bo podczas konserwacji obrazu wyszło, że owieczka miała koronę. Jak to? Owieczka miała koronę? A to jest korona nad panią, nade mną, nad państwem. To jest nasza korona tego synostwa Bożego, które mamy w sobie, dziecięctwa Bożego, które mamy w sobie, bo to ja, Pani, jesteśmy na ramionach Chrystusa, On nas niesie. Kiedy uzmysłowiłem sobie, że to ja jestem na Jego ramionach, to kolejny cud. Jeżeli mnie niesie Pan Jezus, tą jedną zagubioną i wracam do stada, gdzie już są te inne, te 99 i one się cieszą, że On mnie niesie do nich. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. Kiedy o tym pomyśleć, jaka miłość Boża jest pełna. Nie mogę ogarnąć w ogóle tej miłości. Miłość. To jest niezwykłe. I w tym kontekście cuda, które tam się rozrywają, najbardziej spektakularne, ale nie chciałbym ich tutaj omawiać, dwóch konkretnych wskrzeszeń. Ja je opisuję. Źródłem jest ksiądz proboszcz. To są rzeczy na pewno badane, one są złożone i z dokumentacją. Słowo wskrzeszenie też jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o rozpatrywanie, czym ono naprawdę tak jest. Czy jest wskrzeszeniem w kontekście łazarzowym, które znamy, którego dokonał Pan Jezus, czy jest dotknięciem na przykład śmierci klinicznej. To dlatego używam słowa rzekome wskrzeszenia, ale takie były przywrócenia do życia, więc to jest niezwykłe. Dla tych, którzy to słyszą, być może jest to jakąś sensacją. Uzdrowienia z nowotworu, małego dziecka, dziecka po porodzie, które miało nie wyjść ze szpitala, miało nie żyć, a żyje do tej pory. A wie pani, co najbardziej do mnie przemawia? To, co pani Krzysztofa w wywiadzie ze mną mówiła. Ja miałem rozmowę telefoniczną. Pani Krzysztofa jest bardzo związana z Milejczycami. Odkryła to miejsce poprzez pielgrzymkę do tego miejsca, ale odkryła to przez inną łaskę. Jej prośba tam nie została wysłuchana, nie otrzymała takiej łaski, cudu,
o którą prosiła. To też jest niesamowite, że osoba, która przyjeżdża w dane miejsce, prosi o konkretną łaskę, nie dostaje jej to, co jej się wydaje, to, co ona przyjechała o to prosić, ale dostaje zupełnie coś innego. I tak jakby to nam pokazuje, że z jednej strony modlimy się, bądź wola Twoja, ale przyjeżdżamy z konkretną rzeczą. Panie Boże, tam chcę to uzdrowienie, albo chcę to, chcę tamto, chcę pracę, chcę dom. Nie dostajemy, ale jednocześnie dostajemy coś, co tak naprawdę było w głębi nas, coś więcej.
Czego Pan Jezus przed tym obrazem? Matka Boża wspiera, bo skierowuje. Święty Stanisław, męczennik swoje przeszedł, biskup, mamy przedstawiciela Kościoła i to tego męczeńskiego. Czego oczekują od nas? Żebyśmy wsłuchali się w natchnienie Boże i żeby w nas wypełniła się wola Boża. Czy wypełnienie woli Bożej będzie uzdrowienie tej osoby z nowotworu, żeby ona przeżyła, tak? Czym będzie uzdrowienie trzech innych mężczyzn? Młodych, którzy też zmarli, bo mamy tam odejścia cztery, czyli sytuacja konkretna, bardzo trudna. Mamy trzy wdowy. Mamy wdowieństwo, tak? I jak z tym wdowieństwem dalej iść? Czy może się zapomnieć? Może rzucić to wszystko? Bo to nic nie warte. Ten świat nie ma żadnego sensu i celu, tak? A tu Pan Bóg daje. Spójrz, przez te trudne doświadczenia, daje unieść te doświadczenia, a jednocześnie ukazuje prawdę, co dalej. Co zrobić ze sobą? Czym to doświadczenie ma być? To odejście z moich bliskich. Sam jestem po takim doświadczeniach, odejściach moich bliskich, więc potrafię to zrozumieć, bo też otrzymałem taką łaskę przytulenia akurat przez Pana Jezusa Frasobliwego przy odejściu mojego brata z nowotworu, łaskę dobrej śmierci, tak? To jest niezwykłe. Jak się z tym pogodzić, to wziąć i otrzymać. To jest tajemnica i przez tę tajemnicę to przyszło, w niech się wypełnia wola Boża. I zgodzenie się na tę wolę Bożą, bo Pan Bóg wie, co jest dla mnie ważniejsze. Może po ludzku jest to nie do zrozumienia w tym momencie dla mnie, ale tak się wypełnia wola Boża. I o tym pani Krzysia właśnie w wywiadzie mówi. Właśnie o tym wypełnieniu i tej jej zgodzie, poprzez jej drogę trudną, ona o sobie mówi, że jest najbardziej grzeszna z grzesznych, ale przez tę drogę właśnie taką, któż nie jest grzesznikiem, ja upadam codziennie. I muszę powiedzieć o tym, że daje też niezwykłe świadectwo osoby, która nie jest celebrytą, osoby, która nie jest influencerem, osoby, która nie daje konferencji, która nie nakłada rąk, nie uzdrawia przez nakładanie, znaczy mocą Bożą, ale daje proste, konkretne świadectwo osoby, która jest apostołem tego miejsca, rozdaje obrazki Milejczyckie, mówi, jedźcie tam, jedziemy z pielgrzymką, grupujemy się, jedziemy, modlimy się. I ona też trochę tak powiedziała, że chyba miała w sobie pychę, bo od razu do Pana Jezusa, nie przez pośrednictwo Matki Bożej, ale Matka Boża jej tam pokazała. Przeszłaś swoje rekolekcje 33-dniowe, zawierzyłaś mi się, a teraz ja cię kieruję w objęcia Chrystusa. Nie wyrzekaj sobie, że nagle pędzisz prosto w Jego objęcia. I o tym wypełnieniu woli Bożej, zgody na wypełnienie woli Bożej, płynie prosta, konkretna wartość nawet teologiczna z ust tej, nie chciałbym użyć słowa prostej kobiety, tak, ale takiej jednej z nas, która to przekazuje i jednocześnie dopełnia to przebaczeniem i wybaczeniem. To nie padło w tym wywiadzie, ale wydaje mi się, że przebaczeniem sobie, może nawet niektórzy chcą sobie przebaczyć to, że jestem, że Pan Bóg mnie stworzył. No często tak jest, że ludzie sobie muszą wybaczyć to, bo nie mogą sobie wybaczyć, że żyją, tak? Wielu młodych ludzi mówi do rodziców, po co mnie stworzyliście, po co mnie wypchnęliście na ten świat, ja nie chciałem tu być, nie zgadzam się na to. Często młodzi ludzie teraz tak mówią do swoich rodziców, wybaczenie, przebaczenie sobie wszystkiego, a potem wybaczenie innym. Jakie to jest piękne. Ostatnio w Getrzwałdzie witałem grupę ze Słowacji. Dziwne, prawda? Matka Boża po polsku mówi w Getrzwałdzie, a tu Słowacy przyjeżdżają. Przyjeżdżają z ojcem franciszkaninem Romanem, który otrzymał łaskę wyzwolenia z ducha choroby, którego dręczył właśnie w Getrzwałdzie i z Popradu całą kilkudziesięcioosobową grupę. I rozmawiamy tam, on mnie tłumaczy, okazuje się, że nie ma różnicy językowej, wszyscy co wchłaniają, ja zdziwiony, jak tu Słowakom mówić, że Matka Boża po polsku mówiła, a nie po słowacku, prawda? A jednak do nich mówiła. Udało się. I na koniec dostałem prezent. Nie różaniec, ale koronkę z 77 paciórkami. Koronka wybaczenia. Koronka wybaczenia. Czyli tam mają taką praktykę, jest to zatwierdzone przez biskupa miejsca, ta koronka z modlitwą konkretną, koronka wybaczenia. I w kontekście Milejczyc jest dla mnie niezwykle ważne. Wydaje mi się, że już przebaczyłem i wybaczyłem. A może dalej coś mam nieprzerobione? Może nie wiem co, ale trzeba się pomodlić. Te 77 Jezusowych razy, żeby to zrobić. Może to dostałem. Może właśnie ktoś, kto nas słucha, powinien teraz to przerobić, tam pojechać, a nagle się okaże, że coś, co jest dla niego zakryte, nagle się okaże platformą do wybicia czegoś niesamowitego. Przede wszystkim do wartościowania siebie. Że jestem wart Bożej miłości. Że jestem kochany, kochana. Że jestem tu wybrany. Nie jestem tu z przypadku. Nie jestem jakimś wyrzutkiem, nie jestem na marginesie, ale jestem tu w pierwszej linii przed sercem Pana Jezusa, który przytula do tego serca. Tak było w wielu objawieniach. Święta Małgorzata Lakok w tym pierwszym miała właśnie takie doznanie, że ona zajęła miejsce świętego Jana na ostatniej wieczerzy, że Pan Jezus ją przytulił do swojego serca. I o tym właśnie miałem powiedzieć, to jest niezwykłe. Dlaczego Milejczyce? Dlaczego ksiądz proboszcz, księże proboszczu do księdza mówi, ale tak z miłością? Może ksiądz już odpowiedział sobie na to pytanie. Dlaczego on? Dlaczego on zadbał o to miejsce? Ono było wcześniej zadbane, ale że wypłynęło na szersze takie Boże wody, te wody z tego źródła, bo w tym miejscu wypełniają się obietnice serca Jezusowego. 12 obietnic serca Jezusowego danem świętej Małgorzacie Alacoque dla nas. Tam jest święta godzina w czwartek o 23. Tam są pierwsze piątki miesiąca. Tam jest praktykowana komunia wynagradzająca w pierwsze piątki miesiąca. I tam rozlewają się łaski obiecane przez Pana Jezusa z tych 12 obietnic. A wśród nich jaka jest jedna? Dotycząca kapłanów. Że przez moc kapłańską będą tam przyciągać ludzi do serca Jezusowego. Kapłani. I ksiądz Jarosław jest właśnie jednym z nich.
No właśnie, ja już od początku myślę, żeby o księdza Jarosława zapytać, bo on się tutaj cały czas gdzieś tam się przemyka pomiędzy różnymi historiami dotyczącymi Milejczyc i tego obrazu. Tak jakby poniekąd taki dobry, duchowy pasterz tego miejsca, bo on nie wskazuje na siebie, nie jest tam żadnym celebrytą w tym miejscu, tylko on tak pięknie prowadzi tych ludzi, udostępnia im, daje im możliwość dotknięcia obrazu. Tak jak tutaj pan przed chwilą wspomniał chwilę temu w rozmowie, że wyjeżdża za granicę, obraz jest daleko, w zasadzie nie można zrobić zdjęcia, a tutaj proboszcz też obserwuje tych ludzi, którzy przychodzą, tak jakby każdego chciał indywidualnie poznać. To też w książce mnie to też tak uderzyło, że proboszcz jest dostępny dla każdego. To jest niesamowite.
Choć niekoniecznie dostępny jest dla mediów.
Właśnie.
Jest niezwykle skromny. Ja widzę w nim niezwykłą pokorę w takim kontakcie. Powiem tak potocznie. Nie pchanie się na pierwszy plan. Nie, że mnie to urzekło, bo to słowo jest takie trochę może nieadekwatne do tej sytuacji, bo po urzeknięciu może odejść ta sytuacja i to natchnienie, ale że jest pociągające przykładem. Jest świadectwem. To jest świadectwo. W ogóle kapłani zauważyłem wszyscy, bo on ma brata, a nie tylko on, bo są inni kapłani. Też jest jeszcze jeden, który prowadzi pielgrzymów do tego miejsca i który też jest tutaj, może nie w cieniu, ale jest takim dobrym pasterzem duchowym tej książki i że oni wszyscy nie kierowali się z chęcią bycia na tych kartach książki. Są, bo są wymienieni, są cytaty z ich wypowiedzi, ich przemyślenia, pojawiają się tutaj, ale też sami nie wychodzą. Pani Dorota Sokołowska, pozdrawiam dziennikarkę Polskiego Radia Białystok, zrobiła taki reportaż radiowy bardzo mocny o tym miejscu. I wydaje mi się, że dostęp dziennikarza do tego miejsca nie może być poprzez swój mikrofon, poprzez flash aparatu, poprzez ciekawość, tak? I chęć od takiego nagłośnienia, bo to jest ciekawe, bo tam ludzie przyjeżdżają.
Bo się sprzeda temat.
Niech jego serce też zostanie dotknięte. Wydaje mi się, że to może łączyć, że na pewno to łączy. To przede wszystkim kruszy jakieś bariery, bo dzisiaj dziennikarzom się nie ufa, co jest zrozumiałe. Ja to rozumiem jako dziennikarz, że im się nie ufa. Taką się zrobili władzą nieufną. I z drugiej strony, jeżeli dziennikarz jest dotknięty Bożą miłością, przyjmuje to, staje się też w swoim własnym środowisku kimś dziwnym. Ostatnio miałem sytuację, w której mi powiedziano, że jako dziennikarz nie mogę przez pryzmat mojej wiary oceniać różnych wydarzeń, na przykład kultury, że nie mogę. Nie mogę dotykać kultury przez pryzmat mojej wiary i religijności, czyli coś się odbiera, tak? Że jak już dziennikarz jest wierzący, to oznacza, że już jest coś nie halo z nim. Może być wyrzucony gdzieś tam na obrzeża, poza w ogóle.
Chyba w zasadzie jest tak właśnie w naszej kulturze, w dzisiejszym świecie. Nawet celebryci, aktorzy bardzo często też to podkreślają, że nawet publicznie nie chcą się przyznawać, bo tracą rolę, tracą jakiś tam w tym świecie taki medialny wizerunek, że się z dystansem podchodzi do kogoś wierzącego.
i trzeba potem brać udział na przykład w reklamie jakiegoś napoju wyskokowego, średniego, tak, ale trzeba, żeby jakoś tam naprawiać swój wizerunek, że ja też jednak coś tam potrafię przy tym stole, albo że mogę się zidentyfikować. Oczywiście to żart, ale to jest poprawianie też swojego wizerunku, co jest niezwykle istotne. Są takie zawody ryzyka, jakbym powiedział, pracujemy w takim zawodzie, gdzie nieraz się jest na świeczniku, ale szybko można gdzieś tam się znaleźć poza. Ważne, żeby trwać, być wiernym sobie. To oparcie można mieć właśnie w Panu Bogu. On daje oparcie w dziennikarstwie. Nic innego. Pan Bóg daje oparcie, żeby tutaj trwać i być wiernym sobie. To jest jedno. Księża są wierni sobie w tym miejscu. Biskup miejsca jest również wierny sobie. Wspomaga to miejsce, wspomaga księdza proboszcza i przyjeżdża do tego miejsca. A to, że ksiądz proboszcz jest taki otwarty na wiernych, to taki kościół ma być. To mnie to nie dziwi. Tak ma być. Ta otwartość, tak? Dzisiaj, gdzie boimy się otwierać drzwi, bo nie wiemy, kto zastuka, boimy się ciemności coraz bardziej, bo ona przynosi niewiadomą, a nie na przykład spotkanie z Panem Bogiem w modlitwie osobistej. Boimy się. Lęk, on wchodzi w nasze serce. I przykład kapłana, który otwiera drzwi, który idzie do kościoła z wiernymi, który odprawia mszę poza godzinami oficjalnymi, który prosi, dawajcie znać, co się z nim stało, z tym omadlanym, który daje rady i który mówi, nie zwracajcie uwagi takiej na te cuda, one są niezwykle ważne. Ja też o tym mówię, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest Jezus Chrystus i Jego działanie w milczeniu i w twojej osobistej modlitwie. I to jest niezwykłe, czyli pomimo tego, że tam przyjeżdża już dużo osób, tam przyjeżdżają autokary, różne środowisk, od tradycjonalistycznych po soborowe, to okazuje się, że to miejsce potrafi łączyć. I to zauważyłem. Nie wiem, czy ksiądz proboszcz to zauważył, że to miejsce pokazuje kościół w swoim kolorycie i takim przepychu, który ma w sobie. To jest niezwykłe, bo czymże jest kult serca Jezusowego? No to jest tradycja.
To jest niesamowite, bo to właśnie było moje kolejne pytanie. Czym jest kult serca Jezusowego? Bo wielu go kojarzy z obrazkiem, z nabożeństwem. A w Polsce jest on niezwykle silny. Mamy miesiąc Maryjny, maj, a potem jest zaraz czerwiec. I to serce Pana Jezusa.
I jeszcze w objawieniach świętej Małgorzacie Pan Jezus prosił ustanowienie święta, prawda? To jest niezwykłe, że niebo prosi. Niebo kocha mnie i Pan Jezus, Jego serce jest dotknięte przez moje grzechy, które je strasznie ranią. No jest poranione to serce, tak? Ale tam jest ogień Ducha Świętego, który mnie wyzwala. Duch Święty na mnie tchnie i mnie prowadzi mocno, prostuje moje modlitwy i prowadzi mnie do serca Jezusowego. I w Polsce szybko to zauważono. Szybko odkryto, zwłaszcza jezuici. To oni przy tej Unii Brzeskiej, no mamy świętego Andrzeja Bobole, męczennika, mamy patrona Polski, który także ma swoje przekazania i orędzie do Polaków na dzisiejsze czasy, którzy krzewili ten kult. W Drohiczynie przecież to była taka, można powiedzieć, baza wypadowa i być może właśnie stamtąd ten obraz zawędrował jako taka stacja misyjna do Milejczyc. I tam na stałe to weszło. Bardzo mocno. Dlaczego? Akurat serce Jezusowe nie jest kultem w prawosławiu. Dlatego, kiedy Kościół został przejęty przez prawosławie, przez carat po powstaniu styczniowym, jako kara za powstanie styczniowe, od razu chciano ten obraz zniszczyć. Pod wpływem mieszkańców postanowiono po prostu zakryć serce Pana Jezusa, bo nie ma kultu serca Jezusowego w prawosławiu. I to zakryto. Jest podanie, że osoba, która zakrywała ten obraz, straciła wzrok. To ona dawała potem świadectwo, to zostało zapisane, tak, że to zrobiła. A z drugiej strony też obraz przez to przetrwał, nienaruszony przez prawosławnych popów. I muszę tutaj powiedzieć, zwracając się w ogóle do państwa, nie jest to nowe, to, że teraz mówimy o tym. To jest właśnie bardzo mocno zakorzenione w tradycji Kościoła, kult serca Jezusowego. To jest odniesienie do krzyża, na którym Pan Jezus oddał się jako ofiara, jako baranek. To jest ten moment, kiedy Longinus przebija bok Pana Jezusa i z Jego boku wypływa krew i woda. Zostało przebite Jego serce. I to jest to. To jest ten obraz. I on jest tak mocno zakorzeniony, zwłaszcza w narodzie, który przeszedł tyle cierpienia, przez tereny, które spłynęły krwią niewinną, że ludzie zanurzali się w sercu Pana Jezusowym, w krwi Pana Jezusa i otrzymywali tam otuchę. I dlatego potem także i władcy polscy, królowie ofiarowywali się. Były akty, były zawierzenia. Po cudzie nad Wisłą, bardzo mocny akt zawierzenia i z postawieniem figury serca Jezusowego jako wotum po zwycięstwie nad bolszewikami. Zniszczony zresztą potem podczas II wojny światowej, nieodnowiony, wielka szkoda. W 2021 roku ostatnie zawierzenie na Jasnej Górze Polski sercu Jezusowemu. Ale patrząc to na nauczanie, bo ja posiłkowałem się nauczaniem świętego Józefa Sebastiana Pelczara w tej książce, zwracałem uwagę na konieczność intronizacji. Nie patrzyłem na innych mistyków mówiących o intronizacji, ale patrzyłem na świętego, beatyfikowanego przez Jana Pawła II, świętego tamtego czasu, właśnie przełomu XIX i XX wieku, tych wszystkich przemian, które były i tego, który widział, jak Polska dzięki zawierzeniu sercu Jezusowego podnosi się z kolan, podnosi się ze zniewolenia i konieczności intronizacji. Ale jakiej intronizacji? Przede wszystkim naszych własnych serc, naszych domów.
Pisze pan w książce, że serce Jezusa jest odpowiedzią Boga na grzech świata. Ale to brzmi bardzo poważnie. Czy my teraz żyjemy w czasach szczególnego kryzysu?
Należy rozejrzeć się. Nawet nie trzeba patrzeć w Zatokę Perską. Nawet nie trzeba patrzeć na Ukrainę. Nie trzeba patrzeć na granicę z Białorusią. Nie trzeba patrzeć na ulice Berlina, Paryża, czy Brukseli, czy Londynu, czy Birmingham. Nie trzeba patrzeć na to wszystko, co dzieje się na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, czy w samym Meksyku z kartelami, co dzieje się na wszystkich granicach, łącznie z Tajwanem, Chin, prawda? To już jest groźne, to już coś mówi. To jak łatwo ludzie szafują słowem o użyciu broni atomowej dzisiaj. I nie boją się tego. Nawet nie jest to w kontekście zimnej wojny, jakiejś trwogi gęsiej skórki. A, jak będzie ta bomba, to będzie nawet coś takiego. W kwestii sekularyzacji społeczeństwa, tego jak ludzie potrafią modlić się do drzew, potrafią biegać w rytuałach neopogańskich, potrafią nosić się do starosłowiańskich wierzeń, do nordyckich wierzeń, demonicznych wierzeń z Azji, seksualizacji tych wierzeń, medytacji transcendentalnej, kwestii rozwoju człowieka w duchowości właśnie tej wschodniej, demonicznej, a jednocześnie odrzucają wiarę, którą jest chrześcijaństwo, że tu nie ma miejsca, że to jest średniowieczne zaściankowość, ciemnogród, że to jest zaprzaństwo nawet, że to jest słoma z butów, a nawet coś, o czym nie wolno mówić. Tak, jest to wstydliwe. Czy to nie jest oznaka czasu trudnego? Czasy ostateczne są już od dawna. Nawet Matka Boża w Getrzwałdzie o tym powiedziała, że w takich czasach teraz żyjemy. Dlaczego to się dzieje? To też o tym mówiliśmy, bo szatan szuka naszej zguby i poluje na każdego człowieka, nawet na swojego wyznawcę. Jak się nim znudzi, to zaraz go też i pożera. I stąd serce Pana Jezusa jest tym jedynym miejscem przeczystym, jedynym miejscem prawdy, które uzdrawia serce każdego człowieka i przez to, że pozwoli mu uchronić siebie, stanąć w prawdzie, to pozwoli uchronić tę Bożą cząstkę, którą ma w sobie i ona się rozleje nie tylko na tę osobę, ale i na inne.
Ale
to
nie uchroni jest w dzisiejszym świecie często tak, bo mam wrażenie, że wielu ludzi mówi dzisiaj wierzę, ale nic z tego nie wynika w codzienności.
Wielu ludzi nawet mówiło wierzę, kiedy nie rozumiało tego, co się dzieje na mszy, bo była po łacinie, a jednak trwała przy kościele. Mówię wierzę i trwam, to jest ważne. Obok tego wierzę, musi być trwam, że jestem. A nie, że wierzę, a jednocześnie moje czyny pokazują coś innego, ale trwam. Ja nie muszę rozumieć. Nie muszę do tego podchodzić rozumowo. Ja nie muszę być na mszy, żeby do końca rozumieć to, co tam się dzieje, ale ja mam być na tej mszy. Mam być częścią tego wszystkiego, co tam się dzieje, jako wierny. Mam w tym uczestniczyć.
Co ostatnio pięknie ksiądz Szponar powiedział, bo pytałam go o to, jeżeli ktoś żyje w grzechu i nie może przyjmować komunii świętej, czy jest w ogóle sens, żeby on chodził na mszę świętą? No przecież komunii nie może w pełni przeżywać, bo nie może przyjmować komunii. I on coś takiego też niezwykłego powiedział, że Tam codziennie uobecnia się Pan Jezus w każdej mszy świętej, że On nam się oddaje, On zmartwychwstaje dla nas. I samo to, żeby właśnie być, żeby trwać, nawet poniekąd właśnie, jak nie rozumiem, nawet nie mogę, to żeby być na tej mszy, żeby być blisko.
To jest pokusa diabła, żeby odciągać człowieka od takiego miejsca, zwłaszcza od Eucharystii. Nie jesteś godny, bo jesteś w grzechu. Po co masz tam przychodzić? Człowiek się bardziej upadla i jest mu coraz gorzej. To się rodzi w lata, dekady i potem jest coraz trudniej. Mam znajomych, którzy przez takie nawet przypadkowe wejście do kościoła po wielu latach spojrzeniu akurat na wystawionego w adoracji Pana Jezusa otrzymywali to światło i łaskę wiary. Nawet w dniu, w którym nie ma Eucharystii, czyli Wielki Piątek, znajomy wcześniej słuchający black metalu, death metalu, wszedł do kościoła w ten dzień, w którym nie ma Eucharystii. On otrzymał łaskę wiary, a potem poszedł w stronę zakonną. To jest też takie niesamowite. Został takim zakonnikiem w glanach. Glanów nie zrzucił, ale założył sutannę. I to pokazuje, jaka jest ta moc. Tam jest Jezus Chrystus. Ale tam też przychodzą demony. Tam też przychodzi szatan. I też odciąga. Człowieka rozprasza. Zwraca uwagę jednego na drugich, aby nie na to, co się dzieje. Nie muszę tego rozumieć, ale to przychodzi z byciem, wpatrzeniem się w to, co tam się dzieje. I ja też przecież jako dziecko nie rozumiałem. Ja byłem, miałem pragnienie przychodzenia. Nawet kiedy byłem letni, nawet odchodziłem od kościoła, to zawsze to miejsce kojarzyło mi się z domem, z czymś, co może mi kojarzyć się z przytuleniem. I dzisiaj mam tego dopełnienie i to pokazuje, jak człowiek dojrzewa. Nie ma akurat tak, że musi od razu wszystko pojąć. Przychodzi być może na to czas. Może akurat tak się we mnie wypełniała wola Boża, że akurat w tych ostatnich nastu latach to do mnie przyszło.
Ale chyba musimy tak mieć poniekąd na to czas, dać taką przestrzeń, no bo żyjemy jednak w takich czasach, gdzie każdy nas pędzi. Kogo byśmy nie zapytali, to brakuje czasu, wszyscy są zaganiani. I to nie jest tak, że powinniśmy mieć przestrzeń na to, że powinniśmy się zatrzymać, bo inaczej ten Pan Jezus
nie przyjdzie. My jesteśmy tą przestrzenią. Na co mamy się zatrzymywać? Na jaką przestrzeń? My jesteśmy świątynią. My jesteśmy tą przestrzenią. My jesteśmy modlitwą. Święta Teresa mówi o modlitwie myślnej. Zapraszam do poczytania jej dzieł. I ona dokładnie mówi, co mam robić w takiej sytuacji, kiedy nie mogę uklęknąć, kiedy nie mogę znaleźć tej przestrzeni, w której fizycznie daję ten czas minutowy na to moje spotkanie, gdzie wokół mnie są rozproszenia ludzie, którzy prowadzą rozmowy, jestem w pracy, na modlitwę myślną. Jest ten czas i on jest w nas i my możemy go dać 24 godziny na dobę, bo możemy nawet swój sen poświęcić Panu Bogu i przed snem powiedzieć, Panie Boże, niech mój sen Ciebie też chwali, żeby nie dostał pokus przez sen i żeby przez sen one mnie do mnie docierały. Tak można też również robić. Święty Paweł mówi, cały czas się módlcie, a to nie oznacza, że jak w klauzurze mam modlić się cały czas. Przychodząc tutaj, moje myśli się modlą, moje kroki się modlą, moje ruchy się modlą, jeżeli złożę te ręce, nic nie mówiąc, to już jest gest modlitwy, tak? Przyłożenia do serca, ale nawet takiego miłosiernego wskazania, czy spojrzenia. To jest modlitwa, można patrzeć i modlić się samym spojrzeniem, bo jest to życzenie drugiemu człowiekowi wszystkiego dobrego, widzenia przede wszystkim w nim Jezusa Chrystusa, więc ten czas jest, a to zły wskazuje, że dzisiaj na to nie ma czasu. Poprzez różne rzeczy. W moim przypadku było tak przez zgiełki hałas, przez muzykę, popkulturę i pokazywania, zaraz ty musisz sobie to posegregować. Tutaj masz czas na to, wszystkiego naraz nie zrobisz. Mówiliśmy już kiedyś o tym. Kobieta jest przykładem, że można wszystko naraz zrobić.
A czy my jesteśmy w stanie przyjąć miłość Pana Boga, czy bardziej myślimy o Jego sądzie?
To też jest jakiegoś rodzaju skrupulatyzm. I to też jest taka podpowiedź od złego. Sprawiedliwość jest Boża po to, żeby przekazania zachowywać i przestrzegać. Ale miłosierdzie rozlewa się dzisiaj po to, żeby każdy z nas miał szansę, by skorzystać z tego zdroju łask, z miłosierdzia, z sakramentu pojednania i pokuty, żeby móc być w stanie łaski uświęcającej i przyjmować Pana Jezusa do serca. Więc ten strach to rzeczywiście, ta surowość. Janseniści, to ci, którzy kiedyś byli w kościele katolickim, święty Ludwik de Montfort, swój traktat na 100 lat miał schowany gdzieś tam na strychu w skrzyni przed nimi, czy święta Małgorzata Lacock też otrzymała od nich sporo, bo Był konkret. Z ich strony nawet Pan Jezus na krzyżu inaczej miał ręce rozłożone u jansenistów w innym geście, bo nie wszyscy szli na to zbawienie. Tak? Można powiedzieć, że z tego czerpały różne sekty, które mamy dzisiaj, że mamy grono wybranych, którzy mogą dostąpić tego zbawienia. To zbawienie jest dla nas wszystkich. Pan Jezus z wolności daje nam możliwość skorzystania z tego zbawienia. Jeżeli ktoś w tej swojej wolności wybiera potępienie, to w wielkim cierpieniu i poranieniu serca Pana Jezusa, ale nie przez to, że Pan Jezus, że Pan Bóg go na to wskazuje. To serce jest miłosierne, ono wzywa, skorzystaj z tego. To jest ta wolność. Przyjdź do mnie, ciebie przytulę, ale nie bój się mnie. Ja jestem sędzią sprawiedliwym, będzie sąd ostateczny, ale tam będą szale, będą uczynki, ale jesteś już zbawiony, tylko pójdź w to. Co cię do tego doprowadza? Co cię do tego doprowadza? Po co była moja ofiara? Po co to było to wszystko? Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego człowiek, Matka Boża, przyjęła to, powiedziała fiat? Dlaczego to się wszystko wypełniło? Dlaczego swoje grzechy oddajemy pod krzyż? No nie po to, żeby nagle teraz trwożyć się i być w sprawiedliwości, żeby przed sprawiedliwością Bożą, przed surowym Panem Bogiem, który jest niedostępny. Mamy tę sprawiedliwość mieć przed oczyma, żeby nie grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, bo są to grzechy niewybaczalne, że mogę sobie grzeszyć, a potem pójdę do spowiedzi na przykład, że mogę sobie grzeszyć, a to mi będzie wybaczone, bo jest miłosierdzie. Nie można tak postawić, tylko miłosierdzie, sprawiedliwości nie ma. To są dwie rzeczywistości dane przez Pana Boga. Teraz jest czas miłosierdzia, trzeba z tego korzystać.
A w książce pojawia się też taka bardzo mocna teza. Serce Jezusa jako nadzieja Polski w czasach ostatecznych. Co to oznacza w praktyce?
Jakie mamy czasy ostateczne? Kto teraz chce rządzić tym światem? Wielu wypatruje Antychrysta. Patrzy, kim on jest. Może to jest sztuczna inteligencja, to jest ten Antychryst. A może to jest zespół globalistów z Doliny Krzemowej. A może to są jacyś ze stowarzyszeń tajnych, iluminaci? Może to jest masoneria? A może to jest przemysł zbrojeniowy? A może to są bankierzy? A może to jest jakaś jeszcze inna religia? Kto jest tym antychrystem? Kto przyjdzie? Może on przyjdzie z wyznania islamskiego? Może przyjdzie ze środowiska wyznawców islamu w Iranie? Może on to jest ten Mahdi tajemniczy? Kim jest ten antychryst? Czy rzeczywiście dzisiaj wszyscy tak go wypatrują? Może on już jest w naszym świecie i funkcjonuje. Jakim czas jest dzisiaj, że wywołuje tyle lęku w ludziach, że uważają, że trzeba gdzieś tam wyprowadzać się z jakiejś części Polski, bo zostanie osiedlona inną nacją, że być może coś tu się wydarzy do tej linii brzegowej Wisły i trzeba się przenieść za drugą, a może w ogóle wynieść się z terenu Polski, bo tu nie będzie życia, a może się spełnią przepowiednie 3 dni i 3 nocy ciemności ojca Pio czy Łucji de Santos z Fatimy i to już teraz, może Chińczycy szykują coś, co nas przerazi i rzeczywiście będzie taka nawała. Ewidentnie żyjemy w czasie trudnym, różne takie były na przełomie wieków. Trudny był czas XIX wieku, gdzie Kościół był oblężony, państwo kościelne upadło i rzeczywiście masoneria chyba miała taką erupcję swojej działalności bardzo fizyczną, złowieszczą, co chyba w wojnie domowej w Hiszpanii było takie namacalne, w Portugalii również i w krajach Ameryki Łacińskiej na początku XX wieku, no i z komunizmem, z bolszewizmem. Każdy widział w tej epoce już tego antychrysta w konkretnych osobach, Hitlerze, Stalinie, dzisiaj może w pieniądzu, tak? W tym to się widzi bardzo, bardzo mocno w mamonie, w tej finansowej piramidzie żywieniowej widocznej na banknocie pewnym. I to jest konsumpcjonizm. I to są te znaki, że człowiek się w tym zatraca. I to zatracenie jest prowadzeniem siebie na tę drogę nie do nieba, a jak nie do nieba, to na potępienie. I być może tutaj należałoby zwrócić uwagę sam człowiek na to, jaki jest mój cel bycia tu na ziemi w kontekście duchowym. Nie zatracać tej duchowości. My, wierzący, jesteśmy po to, żeby siebie i innych prowadzić właśnie w tę stronę. I przede wszystkim, jeżeli czujemy się jeszcze Polakami, jeżeli mamy swoją tożsamość narodową, jesteśmy przywiązani do tej ziemi. Mówimy o regionach. Ja powiedziałam od czterech. Warmia, Mazury, Mazowsze, no, Podlasie.
Poniekąd regionalizm też uratuje naszą tożsamość, jeżeli mamy przywiązanie do swojego regionu.
Skąd iskra wychodzi zazwyczaj? Nie wychodzi z jakiegoś olbrzymiego płomienia, czyli nie wychodzi z czegoś, co już jest uformowane, z jakiegoś czegoś małego, z jakiegoś regionu. Święta Faustyna mówiła o tej iskrze. Wskazywałem na Giedrzwód. Mała wioska, jak Milejczyce, no troszkę większa, no właśnie, ale porównywalne. Milejczyce też może wyjść. Też osoby związane z Milejczycami twierdzą, że to jest miejsce tej iskry. A wiadomo, że ognisko pierw idzie z iskier. Mamy iskry różne, nie tylko jedną. No ta pierwsza się pojawia. To są te miejsca właśnie. To są miejsca odnowy narodowej.
No, gdzie takim miejscem może jest Milejczyce?
Są Milejczyce. To już widać. Poprzez pielgrzymki z różnych środowisk. W jakim miejscu mogą połączyć się środowiska tradycjonalistyczne z posoborowymi?
Jak nie na
we
Podlasie.
Wspólnej modlitwie. Na modlitwie właśnie tradycjonalistycznej do serca Pana Jezusa. Ten kult starodawny, obecny dzisiaj w Kościele, łączy wszystkich wiernych, nie dzieli. A to łączy, a skoro łączy, to jeszcze bardziej może połączyć. Ostatni rozdział tej książki jest taki publicystyczny. Pozwoliłem sobie trochę na to. Nie mogłem tego nie zrobić, jako że jestem zanurzony w popkulturze. Analizuję ją, omawiam ją. Postanowiłem pociągnąć ten pędzel dalej tego obrazu. Postanowiłem wejść w emocje malarza i pisać tę książkę, jakbym domalowywał jeszcze coś na tym obrazie milejczyckim. I ona jest tak pisana. Nie postawiłem kropki, ale doszedłem do miejsca, kiedy ta kropka powinna być postawiona słowem amen. I pytam, czym dla mnie powinna być intronizacja Pana Jezusa? I gdzie powinno być Jego królowanie? Czy to powinno być to królowanie w Davos? Czy powinno być to królowanie na koncie bankowym i w trosce o to konto bankowe? Wiadomo, trzeba zadbać o swoją przyszłość, to jest
to
istotne.
Gdzie? Dla Grzegorza Kasjaniuka ma być to królowanie?
We mnie. W mojej rodzinie. W moim otoczeniu. W moim mieście. W mojej parafii, w regionie. W mojej Polsce. Które nas zjednoczy jako rodaków. Że poczujemy się wspólnie, w jednej rodzinie. I to nie jest takie gadanie, o co sobie tutaj mówię, jakie fantasmagorie. Niech tam sobie pisze bajki, jak Krasicki jest z tego regionu. W Lidzbarku Warmińskim był Krasicki, biskup ostatni warmiński sobie pisał bajki, ale on napisał Monachomachię. I pokazał ten krzywy zwierciadła. Nie pokazuje krzywego zwierciadła, ale pokazuje moment, w którym być może jesteśmy, ale że powinniśmy współpracować z wolą, z łaską Bożą. Że powinniśmy, łaska Boża i Jego zbawienia nam jest koniecznie potrzebna. Powinniśmy z nią współpracować. Jako wierni nie możemy z nią nie współpracować. I intronizacja serca Pana Jezusa w naszych sercach jest tutaj niezbędna. To się rozleje. I to będzie łaską. Nie będzie wstydu wtedy mówienia z mównicy sejmowej czy senackiej o tym, że za cudem nad Wisłą stoi Matka Boża. Nie będzie tego wstydu. Nie będzie ukrywania tego faktu. Skoro w archiwach w Petersburgu są setki świadectw żołnierzy bolszewickich, którzy mówili o widzeniu Matki Bożej, skoro oni się nie wstydzili mówić, ateiści tam prawosławni, być może w ogóle wyzbyci często ludzie z jakichkolwiek emocji i uczucia, oprócz tego oparcia na tu i teraz, to jakie mogą mieć problemy z tym ci, którzy są na mównicy sejmowej? Jest przykład w tej książce. Salwadoru. Jest taki film o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, teraz wyświetlany w kinach. I tam jest taki przykład mieszkanki Salwadoru, która przeniosła się do Francji z relikwiami, bo jechała do Salwadoru i tam jedna z posłanek ją przywitała na lotnisku, wzięła te relikwie i cały parlament zawierzył się sercu Jezusowemu. Czy to jest możliwe w Polsce?
To samo miałam zapytać.
Ja wierzę, że jest to możliwe.
Grzegorz Kasjaniuk, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, dziękuję Państwu. Polecam tu kanał. Niezwykły, przemiana.
Polecamy, chociaż ja nie byłam, Milejczycy. Nie byłam, bo nie wiedziałam.
Tutaj, drodzy Państwo, proszę w tej przemianie bardzo mocno iść za tym, co mówi Wasze serce. Tak się mówi, głos serca, natchnienie Boże. Dziękuję.